Kierunek Europa. Zaprasza Maciej Mazurek.
Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Maciej Mazurek. Witam w kolejnym odcinku magazynu Kierunek Europa w sobotnie popołudnie. Dzisiaj będziemy mówić o Bałkanach. Moim gościem jest pan profesor Jędrzej Paszkiewicz z Poznańskiego Uniwersytetu, historyk i bałkanista, świetny fachowiec w tej materii, znawca i historii, i współczesności.
Dzień dobry państwu.
Pretekstem do rozmowy jest rozpoczynający się w przyszłym tygodniu szczyt Bałkanów Zachodnich z udziałem przedstawicieli państw tego regionu oraz Unii Europejskiej. Proponuję naszą rozmowę podzielić na dwie części. Część historyczną i część dotyczącą czasów współczesnych. Po to, żeby słuchacz miał świadomość, jak głęboką tutaj materią mamy do czynienia. W ogóle mowa o narodach to jest i o polityce to jest oczywiście, wszystkim wydaje się, że to jest bardzo takie proste, łatwe, a w gruncie rzeczy, gdy wchodzimy do lasu, to robi się coraz ciemniej. Ja pierwszy raz spotykam się z pojęciem Bałkanów Zachodnich. Czy jest to pojęcie nowe, czy historycznie uzasadnione? Czy ono funkcjonuje w ogóle? Chyba nie.
Ja myślę, że ono powoli, to pojęcie Bałkany Zachodnie staje się historycznie coraz bardziej uzasadnione, choć ma bardzo świeżą metrykę.
Czyli mogłem nie kojarzyć, tak?
Ono pojawia się w różnych kontekstach politycznych na samym początku, pod koniec lat 90. Można sprawę uprościć, mówiąc, że jest to termin ukuty w Brukseli na określenie państw znajdujących się na tak zwanym obszarze postjugosłowiańskim, czyli tych, które powstały na gruzach socjalistycznej Jugosławii, plus Albania. Państw, które wyrażały i wyrażają nadal ochotę wejścia do wspólnoty europejskiej. Aby skonstruować w miarę jednolite kryteria, wedle jakich zasad ten proces miałby się odbywać, Unia Europejska ukuła na początku dość biurokratyczne określenie Bałkany Zachodnie i to określenie po raz pierwszy pojawia się pod koniec lat 90. właśnie, bo wtedy w 99. roku dokładnie zostaje przyjęta pierwsza taka uporządkowana w miarę polityczna formuła, czego Unia Europejska będzie oczekiwać od potencjalnych kandydatów.
To jest szóstka państw, tak? Szóstka.
Tak.
Może pan profesor wymienić?
Oczywiście, to Serbia, Słowenia, Chorwacja, Czarnogóra, Macedonia, Bośnia i Hercegowina. Dodajmy jeszcze do tego Albanię. Albania oczywiście była za komunizmu oddzielnym państwem, ale też jest lokowana w tym rejonie, jako że nadal nie jest członkiem Unii Europejskiej także.
Wracając do historii, to siłą rzeczy to nasuwa się takie pytanie. Bałkany, tygiel narodów, z kulturowego punktu widzenia, Azja to bardziej czy Europa? Oczywiście podejrzewam, że to dość mocne pytanie, tak?
Nie, ono jest uzasadnione. Nie uzasadnione w sensie naukowym, bo to oczywiście Europa, ale uzasadnione w sensie świadomościowym. Bałkany, myślę, że do tej pory, także i widać to bardzo często przy okazji różnych dyskusji toczonych w Polsce, w naszym kraju, nie są uważane za pełnoprawną Europę. I to nie tylko dlatego, że znaczna ich część nie należy do Unii Europejskiej. Bałkany zawsze były traktowane jako rejon nie tylko peryferyjny, ale także należący do nieco innych odniesień. Między innymi z racji tego, że duża część tego regionu znajdowała się w granicach Turcji Osmańskiej, a Turcja Osmańska, która była na Bałkanach aż do początku XX stulecia, za Europę nie była traktowana.
Znaczy historia była zdominowana w gruncie rzeczy z konfliktem narodów bałkańskich z Turcją Osmańską. Przypomnę, że brali udział w niej Polacy. 1444 rok, bitwa pod Warną, tak? Władysław Warneńczyk. Wtedy, kiedy następuje to przyspieszenie imperium tureckiego, tak?
Tak, chociaż sytuacja wcale nie jest taka jednoznaczna, bo gdy mówimy o Bałkanach, to musimy pamiętać, że jest to termin, który ma także bardzo młodą metrykę. ona, ten termin pojawia się na dobrą sprawę w polityce europejskiej dopiero na początku XX wieku. Prawdą jest, że to, co stanowi jeden z ważnych elementów świadomości narodów bałkańskich, to tradycja walki z Turcją Osmańską o wolność, o niepodległość. Z drugiej strony, gdy popatrzymy na udział Polaków w tej bardzo skomplikowanej, zagmatwanej historii, to bardzo często okazuje się, że w XIX wieku na przykład Polacy współpracowali z Turcją Osmańską.
No Mickiewicz na przykład.
Mickiewicz.
Zmarł w Stambule, 1955 rok.
Na przykład hotel Lambert, tak. Bo ogólnie Mickiewicz wpisywał się także i w ogólniejsze założenia polityczne.
Czyli konflikt Rosja-Turcja, tak? Miał być wykorzystany przez Polaków do budowy na przykład Legionu w jednej z wojen, nie pamiętam której, bo tak jest, wojen między Rosją a Turcją było sporo.
Jak najbardziej, to był taki koncept w ogóle rozpętania kolejnej wielkiej wojny w Europie. Wojny, która podzieliłaby dotychczasowych, ówczesnych zaborców Polski. Mowa była zarówno o Rosji, jak i o Cesarstwie Habsburskim poprzez wzmocnienie Turcji Osmańskiej właśnie.
Czasami tak patrząc na narody, na trwałość narodów bałkańskich i trwałość habitusu na przykład polskiego narodu, postrzegam tę trwałość Polaków jako coś, nie jako fenomen, tylko pewną normę na przykład, ponieważ agresja czy panowanie Turcji trwał 300 lat, tak? I te narody bałkańskie bynajmniej nie sturczały, a wręcz przeciwnie, jakby tutaj nabrały mocy.
Powiem tak, jeśli chodzi o w ogóle historię narodową na Bałkanach, to ta historia ma bardzo specyficzny charakter. Myślę, że dlatego między innymi Europejczycy tej historii i specyfiki Bałkanów nie pojmują do końca. Nie pojmują jej także i Polacy, bo my jesteśmy tak zwanym narodem królewskim. Mieliśmy swoją państwowość w okresie nowożytnym, dorobiliśmy się instytucji, odnosimy się nadal do tych instytucji. Z kolei w przypadku ludów bałkańskich ten okres osmański oznaczał całkowite przerwanie ciągłości instytucjonalnej, państwowej. Gdy w XIX lub XX wieku powstają państwa bałkańskie, bo one mają bardzo świeżą metrykę, gdy popatrzymy na historię Europy, to bardzo trudno elitom w tych państwach i grupom narodowym poszczególnym uporać się z problemem tego osmańskiego przecięcia ciągłości. Sięga się po tradycje średniowieczne, bo wtedy w Europie Południowo-Wschodniej sytuacja rozwijała się w sposób zbliżony do tej w Europie ogólnie chrześcijańskiej. No i łączy się tradycje średniowieczne poprzez ideę walki z Turcją Osmańską z XIX-wiecznymi, XX-wiecznymi ideami narodowymi lub nacjonalistycznymi. Porównywanie więc naszych doświadczeń polskich z tymi doświadczeniami bałkańskimi, no myślę, że nie zawsze wychodzi na korzyść, gdy mówimy o chęci zrozumienia specyfiki tamtych grup narodowych.
Ale też jest tak zwane przysłowiowe okrucieństwo bałkańskie, tak? To też jest efekt tych zmagań. Też przypominam sobie jakby próbę analizy tego habitusu narodów bałkańskich podjął taki pisarz noblista Ivo Andrić. No, który właśnie pokazuje tą głębokość owych związków i wpływu no, między innymi islamu na mentalność narodów bałkańskich. Chodzi o tak zwane fatum, tak? Że coś takiego tam się unosi w powietrzu. No i ta powtarzalność konfliktu, tak? I ta pętla, tak zwany kocioł bałkański. No, być może ta praca Unii Europejskiej ma na celu jakby wyjście czy z tego kotła i koniec z owym determinizmem czy fatalizmem. Panie profesorze.
Jako historyk jestem raczej niechętny definiowaniu rzeczywistości przez pryzmat fatum. Dodam zresztą, że ta przysłowiowa to przysłowiowe okrucieństwo bałkańskie.
Znaczy mówi o literacie, mówi o nobliście,
tak,
Andriciu.
No to jest literacka wizja. Wizja postaci bardzo ważnej dla kultury nie tylko narodowej, ale w ogóle jugosłowiańskiej, bo Ivo Andrić bardzo mocno identyfikował identyfikował się z Jugosławią, po której już teraz oczywiście nie ma śladu w sensie instytucjonalnym czy w sensie podziałów politycznych.
No ideologicznie popierał Josipa Broz Tito.
No był związany z tym systemem. Tak. W tej chwili zresztą do Iwo Andricia, o Iwo Andricia i jego spuściznę upominają się różne grupy narodowe w tym rejonie. Ale wracając do tego przysłowiowego kotła bałkańskiego, to też jest pewien stereotyp, pewne uproszczenie, ponieważ Bałkany jako region, również i obecnie, to jest region bardzo niejednoznaczny, bardzo wielopłaszczyznowy, nie może być utożsamiany tylko i wyłącznie ze spuścizną po Turcji Osmańskiej na przykład, bo ziemie bałkańskie wykraczają poza tę strefę, która kiedyś była pod bezpośrednią władzą tego muzułmańskiego państwa, państwa religijnego. Warto, choć myślę, że jest to nadal niemożliwe, także i gdy mówimy o naszej polskiej opinii publicznej, zrzucić z siebie ten schemat myślenia. Myślę, że dużo dobrego robi w tej chwili otwarcie poszczególnych państw bałkańskich na turystów, zwłaszcza młodych turystów, którzy już nie mają tych odniesień jugosłowiańskich, jak ludzie w starszym wieku, którzy podróżowali na przykład za PRL-u do Jugosławii i którzy po prostu poznają Bałkany przez pryzmat ludzi, przez pryzmat młodych ludzi. Coś ciekawego może z tego wyniknąć. Mam nadzieję, że wyniknie z tego także i zrzucenie tego odium okrucieństwa bałkańskiego, bo to okrucieństwo, to, te skojarzenia wynikają między innymi z faktu, że Europa nie rozumie Bałkanów, nie rozumie zawikłania tamtejszych konfliktów. I chciałbym jeszcze powiedzieć coś o kotle bałkańskim, bo on, to pojęcie, ono pojawia się na początku XX wieku i nadal jest przywoływane, czyli ono jest nadal silnym takim nośnikiem skojarzeń dotyczących tego regionu. Ten kocioł bałkański, to zawikłanie, wynika między innymi z tego, że tam konflikty bardzo często nie były rozwiązywane do końca. Były zamrażane, były utrzymywane w stanie hibernacji.
Ale czy możemy konflikty do końca rozwiązać? Wszelkie, zwłaszcza społeczne.
No nie, no wszelkie na pewno nie. Natomiast jeżeli takie konflikty rodzą się ze sporów wyrastających jeszcze z XIX-wiecznej przeszłości, a bardzo często mamy z tym do czynienia na Bałkanach, no to jest to niestety takie koło zamachowe nieustannego stanu napięcia, które towarzyszy przynajmniej w kilku miejscach Bałkanów stosunkom międzysąsiedzkim. I to jest problem, z którym, o którym rozmawia się w tej chwili, także i w Unii Europejskiej.
Znaczy nie wiem, czy to ja tutaj będę bronił owego fatum, a czy na przykład w jakiś sensie to fatum nie wynika z no, że to, te społeczeństwa chorwackie, słoweńskie, czy one są klanowe, ponieważ to są górale przeważnie. A górale, no wiadomo, lud wolny z natury rzeczy i dumny bardzo mocno.
No i jest to pewien klucz, aczkolwiek pamiętajmy o tym, że mamy XXI wiek i pewne rozwiązania społeczne także i na Bałkanach poszły do przodu. Bo Bałkany to nie tylko Europa, ale także i część globalizującego się świata. Pewne przyzwyczajenia do na przykład funkcjonowania w ramach większych wspólnot rodzinnych czy terytorialnych, one też uległy w dobie dzisiejszej istotnym zmianom. To są państwa współczesne. To są państwa, które borykają się ze swoistymi, charakterystycznymi często dla siebie problemami. Natomiast trudno to sprowadzać tylko i wyłącznie do tradycji górskiej, bo nie całe Bałkany są pokryte górami. Jest tam też sporo nizin, dolin,
zakładam tak, że jako
i tak dalej.
Powołując się na literatów, myślę stereotypami, a pan profesor te stereotypy rozbija.
Nie chcę narazić się kolegom literaturoznawcom, ale podczas swoich zajęć, które prowadzę także i na filologiach na Poznańskim Uniwersytecie, podkreślam, że to, co mówię jako historyk, bardzo często będzie się rozmijało z tym, co studenci czytają w literaturze pięknej. Staram się jako historyk pokazać pewne determinanty, pewne konteksty związane z charakterem miejsca, czasu, przestrzeni, które to elementy mogą stanowić dobry klucz do zrozumienia człowieka,
tak,
który tam żyje.
A Bałkany to przestrzeń zdominowana przez wiele wieków przez Turków osmańskich i Oczywiście takim wydarzeniem przełomowym, no to jest bitwa nad Kosowym Polu, tak? 1448 rok. Wtedy Bałkany tracą niepodległość, tak?
No dodajmy, że to jest wydarzenie ważne, ważne, ale nie przełomowe. Dlaczego? Dlatego, że bitwa na Kosowym Polu z historycznego punktu widzenia nie zakończyła się w zasadzie żadnym konkretnym rozstrzygnięciem. Tam ta bitwa stoczona w 1385 roku na polu nieopodal dzisiejszej Prisztiny nie była rozstrzygnięta. Tam zginął zarówno głównodowodzący wojskami sułtańskimi, sam sułtan, jak i głównodowodzący wojskami chrześcijańskimi Lazar Hrebeljanowicz. Bitwa na Kosowym Polu jest ważna przede wszystkim dla Serbów i to z racji mitu kosowskiego. Mitu, który dyktuje Serbom nadal postrzeganie tego wydarzenia jako wielkiej klęski Serbów i całego chrześcijaństwa. Prawda jest taka, że jeszcze kilkadziesiąt lat po bitwie na Kosowym Polu utrzymywały się w poszczególnych częściach dawnego Królestwa Serbskiego czy księstw serbskich niezależne, popadające w coraz większą zależność od Turcji stopniowo, ale jednak odrębne ośrodki państwowości chrześcijańskiej.
Znaczy, bo potem ciężar, jak pamiętam, powstrzymania Turków wzięli na siebie Węgrzy, tak? Maciej Korwin, tak, przez pewien czas Węgrzy, a potem ulegli.
Domknięcie ekspansji osmańskiej na Bałkanach to jest pokonanie Królestwa Węgierskiego po bitwie pod Mohaczem w 1517 roku. I to jest w zasadzie zniknięcie średniowiecznego Królestwa Węgierskiego. Potem pałeczkę pierwszeństwa, jeśli chodzi o tę barierę przeciwko Turcji Osmańskiej, przejmują Habsburgowie, którzy zresztą w XVI wieku także sięgają po tytuł korony węgierskiej. Stają się królami węgierskimi.
Niemniej, Bałkany są całkowicie zdominowane przez Turcję, ale od właściwie XVIII wieku następuje słabnięcie, taka, powiedziałem, atrofia Imperium Tureckiego, no i wtedy Bałkany stają się coraz bardziej przedmiotem, czy też terenem walki Cesarstwa Habsburskiego i Rosja wkracza też na bardzo aktywnie, tak?
Tak, tak. Taki jest pogląd, który dominuje w historii, że Bałkany to przede wszystkim to, co znajdowało się pod władzą Turcji Osmańskiej. Ale jest też inny pogląd, wedle którego, i warto na niego zwrócić uwagę, wedle którego na Bałkanach znajdowała się na przykład także i Dalmacja, która w tym okresie, o którym mówimy, to są czasy nowożytne, była integralną częścią Republiki Wenecji. Wenecji, która z Turcją walczyła.
I tam też jest epizod napoleoński, tak?
Był też Dubrownik. Tak. No, epizod napoleoński doprowadził do wymazania Wenecji z mapy Europy, a wkrótce później także i Dubrownika. Także pamiętajmy o tym, że Bałkany to nie jest tylko Turcja Osmańska i trzeba też pamiętać o tym, że te doświadczenia dotyczą wspólne, dotyczą także i ziem greckich. Wspomnę chociażby o też bardzo popularnej destynacji turystycznej, wyspie Korfu, która w zasadzie nigdy pod panowaniem tureckim nie była. Znajdowała się pod panowaniem weneckim, a potem przeszła pod panowanie brytyjskie. Krótko był epizod francuski, ten napoleoński, a potem została włączona do Grecji. Bardzo wiele jest takich elementów, które stanowią wyjątek od reguły. Tak, tak. I te wyjątki są bardzo istotne na Bałkanach.
W drugiej połowie XIX wieku stopniowo państwa właśnie bałkańskie odzyskują niepodległość, ale wraz z tą odzyskiwaniem niepodległość ciągła destabilizacja regionu, która doprowadzi do tego, że stamtąd wyjdzie iskra do I wojny światowej, tak? Czyli zamordowanie arcyksięcia Ferdynanda. Tak?
Tak, XIX wiek to jest bardzo powolny, podkreślam, powolny proces kształtowania się granic politycznych, tych współczesnych granic politycznych na Bałkanach.
Proces budzenia się nacjonalizmu charakterystyczny dla całej Europy.
Tak, chociaż na Bałkanach ma on nieco inny charakter, bo te idee narodowe, które później zaczynają rozwijać się w kierunku nacjonalizmu, one mają charakter organiczny. To znaczy, mają towarzyszyć budowie państwa. Państwo ma słabą strukturę, elity są bardzo szczupłe i idea narodowa program historyczny, one mają lec u podstaw nowej państwowości. Najstarszym współczesnym państwem na Bałkanach jest Grecja. Grecja jako niezależne państwo zostaje uznana, to jest bardzo ważne określenie, że zostaje uznana, bo mocarstwa mają tutaj bardzo duży wpływ na Bałkanach. W latach 30. Proszę nie gubić się w domysłach, że Grecja to najstarsze państwo na Bałkanach, które istnieje od starożytności. Nie, współczesne państwo greckie ma XIX-wieczną metrykę i od tego zaczyna się proces, który de facto trwa do tej pory. Proces kształtowania się kolejnych granic politycznych w tym rejonie. Pamiętajmy o tym, że nadal mamy do czynienia z działaniami państwowotwórczymi.
Czyli z pewnego punktu widzenia można powiedzieć, że region bardzo młody, historycznie bardzo młody ciągle.
Bardzo młody, bardzo dynamiczny, ulegający bardzo dużym także wpływom z zewnątrz i to jest też bardzo, bardzo tak, ważny element.
Jeśli chodzi o owe fatum, trwałość konfliktów, II wojna światowa, ustasze, czetnicy, komuniści. Tutaj mówię o niebywałej brutalności. Pamiętam, kiedyś byłem w takim filmie wielu lat temu, okupacja w 26 obrazach, koszmar. Reżim komunistyczny, oczywiście komuniści zwyciężają z pomocą Moskwy i Tito stwarza Jugosławię. To rzeczywiście, tutaj abstrahując od moralnych jakby ocen, no potężna osobowość polityczna, nie? Tito.
Tak,
Stalin się go bał, tak?
Trudno mi powiedzieć, czy się bał. No na pewno Tito był, stawał się
wiem o tym,
szybko
że,
konkurentem Stalina.
Także chodziło o to, że Stalin usiłował unieszkodliwić, dokonać zamachu, na co Tito wysłał mu komunikat, że on próbuje, a jemu się uda.
Tito był swoistym fenomenem, który myślę w 1947-1948 roku zaczął stanowić dla Stalina zagrożenie w takim sensie, że mógł stworzyć pewną alternatywę jako pewien wzorzec.
Model jugosłowiański tak zwany, tak?
Model jugosłowiański.
Jakiejś konwergencji kapitalizmu socjalizmem, tak?
Dodajmy, to dopiero od lat 60., tak. Ale dodajmy, że kiedy w 1945 roku kończyła się wojna, w pierwszych miesiącach, gdy Armia Czerwona wkraczała na ziemie jugosłowiańskie, to 2/3 późniejszej Jugosławii było już wyzwolone przez armię Tity, przez jugosłowiańską armię ludową. Armia Czerwona zdobywała razem z partyzantami jugosłowiańskimi Belgrad, ale w gruncie rzeczy to, co było najważniejsze, było już w rękach sił komunistycznych. To było podstawą do tego, aby później rozwinął się spór, a w końcu od 1948 roku aż do śmierci Stalina konflikt między Jugosławią a Związkiem Radzieckim i jego satelitami. Tito po prostu miał siłę, aby odepchnąć wpływy, naciski ze strony Stalina, a to było przez niego nie do zaakceptowania.
Jednocześnie oczywiście niczym się nie różnił od dyktatorów komunistycznych, jeśli chodzi o krwiożerczość i brutalność.
Tak, jeśli chodzi o lata 50. Tak, zwłaszcza, to ten
titoizm jest tym samym właściwie, co stalinizm.
Jak najbardziej.
Trzeba o tym pamiętać.
Pod względem terroru, pod względem wszystkich.
No właśnie, okrucieństwo, naturalne okrucieństwo, można powiedzieć, wykorzystane przez Tito. Po 89 roku, po rozpadzie Jugosławii, stare konflikty znowu wracają z gigantyczną siłą. Wojna domowa, w jakimś sensie tak, wojna domowa. 130 tysięcy ofiar i dopiero interwencja właściwie społeczności międzynarodowej, głównie NATO i Stanów Zjednoczonych, powoduje, że ten konflikt zostaje zażegnany. Tutaj myślę o traktacie z Dayton. I jakieś nowe otwarcie następuje chyba, tak? Od tego momentu.
Po prostu kończy się wojna. Nadal nie wiem, co pan rozumie przez naturalne okrucieństwo, bo według mnie...
No znowu właśnie ten stereotyp
no właśnie,
w głowie tkwiący, który ma pan profesor rozbić. Tak?
To jest stereotyp. Powiem, pozwoli pan, że wrócę jeszcze do okresu międzywojennego. W tym okresie międzywojennym wśród elit zachodnioeuropejskich określenie Bałkany funkcjonowało na podobnym poziomie skojarzeń co określenie Europa Środkowa albo Środkowo-Wschodnia. Krótko mówiąc, na przykład sytuacja w Polsce w II Rzeczypospolitej była często porównywana do sytuacji na Bałkanach. Dlaczego? Dlatego, że oba regiony charakteryzowały się olbrzymią niestabilnością, nierozwiązanymi problemami narodowościowymi, religijnymi. Państwa były słabe. Jeden z liderów politycznych brytyjskich w 1918 roku, po zakończeniu Wielkiej Wojny, mówił, że Europie grozi bałkanizacja. Czyli grozi Europie to, że w miejscu stabilnych mocarstw, państw wielonarodowych powstaną słabe, wojujące ze sobą państewka. I dotyczyło to nie tylko Bałkanów, ale także i Europy Środkowej i rejonu położonego nad Bałtykiem. My już uciekliśmy od tego stereotypu. Dlaczego? Dlatego, że pewne problemy, pewne konflikty charakterystyczne dla okresu międzywojennego zostały albo rozwiązane, albo spacyfikowane, albo po prostu znikły. Na Bałkanach nie udało się tego zrobić. Dlatego też uważam, że określenie, że naturalne okrucieństwo czy fatum, to nie jest dobry sposób rozumienia tego, jak Bałkany, w jaki sposób do Bałkanów należy,
no tak,
należy podchodzić.
Przypomnę tutaj fascynację też twórczością Bregowicza, koniec XX wieku, 1997 rok, przebój Kałasznikow.
No tak, to zresztą zaczęło się od Poznania, od słynnego koncertu Bregowicza na Poznańskiej
Malcie. No właśnie, ja byłem zaskoczony, że można, powiedziałbym, z taką radością apologię tej doskonałej broni przeprowadzić za pomocą sztuki.
Pamiętajmy, że, bo pewnie myśli pan o Kałasznikowie, tak?
Tak, a propos utrwalania tego fatum jednak.
No to jest znowu sztuka. To jest znowu sztuka. Zresztą sam Bregowicz i jego Kałasznikow to jest twórczość filmowa. Twórczość związana z jeszcze jedną bardzo ciekawą w tej chwili postacią.
Dzisiaj ideę przez film się propaguje.
No, ideę, właśnie. Ale ideę trzeba oprzeć na także i wiarygodnym rozpoznaniu okoliczności. Myślę, że dzięki temu idee mogą stanowić bardziej skuteczne metody zmiany tej rzeczywistości. Musimy po prostu tę rzeczywistość poznać.
Tego się trzymajmy. Fragment Kałasznikowa w wykonaniu Bregowicza.
Boom, boom, boom.
Szczyt bałkański, który organizuje Polska, jest no właśnie takim dowodem na to, że Polacy są bardzo aktywni, jeśli chodzi o politykę europejską, czyli no zapraszania albo też pomocy w akcesji do Unii Europejskiej. Tylko pytanie jest takie. Pan minister Szymon Welsenk, pan minister spraw zagranicznych, mówił o konieczności stabilizacji, to znaczy, czy taką podstawową ideą jest no, wyeliminowanie potencjalnej bałkanizacji, żeby ona się nie rozlała na Europę. Przy czym ta polityka na przykład Unii Europejskiej po 1989 roku, no ona już długo trwa i jakby ciągle nie ma efektów, można byłoby tak stwierdzić. Nie? No zakładam, od 1995 roku, 25 lat, nie? W polityki europejskiej i ciągle jesteśmy jakby w punkcie wyjścia. Mówi się o modernizacji państwa, że ciągle jakby tutaj no, te narody nie zbudowały państwowości na tyle, powiedziałbym, racjonalnej, żeby mogły wejść do Unii Europejskiej. Długo to trwa, panie profesorze.
Długo trwa i obawiam się, że długo jeszcze potrwa. Jest ta świadomość również w Unii Europejskiej, że te problemy nie będą łatwe do rozwiązania. One nie są łatwe do rozwiązania, bo jest ich bardzo dużo. To po pierwsze. Słusznie wskazał pan na to, że jest problem z organizacją wewnętrzną państw. Jest kłopot z instytucjami, jest kłopot z praworządnością, jest problem z zaufaniem społeczeństw.
Osławiona mafijność albańska na przykład.
No to jest znowu osławiona mafijność. Rzeczywiście w tej chwili w Albanii toczą się zażarte dyskusje przed wyborami na temat tego, w jakim stopniu rządzące elity, ale także i te elity, które są w opozycji, są przesiąknięte w jakim stopniu tymi przestępczymi związkami. Jest problem z korupcją. Korupcja jest dużym kłopotem. Dodajmy zresztą, że nie dotyczy to tylko zachodniej części Bałkanów, ale także i państw, które leżą na Bałkanach, a znajdują się w Unii Europejskiej. Mowa chociażby tutaj o Bułgarii. Czasem Rumunia jest uznawana za państwo bałkańskie. Te kraje są także postrzegane, w końcu już kilkuletni, jakby nie było, członkowie Unii Europejskiej, jako duże wyzwanie z punktu widzenia na przykład monitorowania tego, jak wygląda system sądownictwa, czy jaki jest zakres wpływów środowisk zorganizowanej przestępczości na decyzje władz. Jest problem z organizacją państw, jest problem ze współpracą między tymi państwami i dochodzi do tego jeszcze problem, który jest problemem Unii Europejskiej, mianowicie brak zgodności co do tego, jak czasowo ma wyglądać ta droga regionu jako całości ku Unii Europejskiej. Tutaj występują istotne rozbieżności. Z tego względu uruchomiony został proces berliński właśnie w 2014 roku.
Przez Angelę Merkel przed kryzysem uchodźczym.
Tak, to była inicjatywa między innymi dyplomacji niemieckiej, ale nie doszłoby do niej, gdyby nie zgoda także innych ważniejszych, najważniejszych członków Unii Europejskiej. Starano się podkreślać, że to, co jest największym wyzwaniem, i do tej pory myślę, że w Poznaniu to też znajdzie swój oddźwięk, to, co jest największym wyzwaniem przed krajami tego regionu, to współpraca. Współpraca o charakterze gospodarczym. Jest bardzo wiele problemów politycznych, które na tym etapie nie będzie można rozwiązać.
Ale czy to nie jest jakby dalszy ciąg takiej polityki neoimperialnej właśnie Unii Europejskiej, zwłaszcza Niemiec, które utrwalają pewne takie neokolonialne skłonności, czy też neokolonialną strukturę, która powstała w wyniku transformacji no właśnie tej ordoliberalnej.
Nie, ja to postrzegam inaczej. Postrzegam to przez pryzmat sytuacji w państwach Bałkanów Zachodnich. Większość z tych państw to są państwa, które przeżywają bardzo poważny kryzys wewnętrzny, polityczny. A żeby móc być wiarygodnym partnerem dla Unii Europejskiej, trzeba być też wiarygodnym w sensie politycznym. Pamiętajmy o tym, że rozszerzenie Unii Europejskiej to jest proces o charakterze politycznym. On zasadza się na decyzjach natury politycznej. Tymczasem tylko dwa państwa w tym rejonie, mowa o Czarnogórze i o Serbii, prowadzą w tej chwili negocjacje w sprawie członkostwa. Unia Europejska nie jest w stanie dogadać się na temat tego, czy uruchomić negocjacje z Albanią i Północną Macedonią. Te decyzje mają zapaść we wrześniu, w październiku, a miały zapaść jeszcze przed szczytem w Poznaniu. W związku z tym tutaj jest bardzo poważna dysfunkcja o charakterze politycznym. Dodam do tej układanki jeszcze sytuację w Bośni i Hercegowinie, która jest państwem w dużej mierze nadal zarządzanym przez administrację międzynarodową. Jest państwem, które według wielu obserwatorów, ja niekoniecznie zgadzam się z tą opinią, ale wielu uważa, że jest państwem dysfunkcjonalnym.
Podobnie jak Kosowo.
Kosowo jest w ogóle nieuznawane za państwo przez kilku członków Unii Europejskiej, między innymi przez naszego sąsiada, przez Słowację. W związku z tym tutaj jeszcze jest dodatkowy problem, w jakim charakterze...
Obawa przed Rosją pewnie tutaj...
Nie, tu jest problem natury technicznej. W jaki sposób z Kosowem rozmawiać o członkostwie, skoro część członków Unii Europejskiej nie uznaje Kosowa za państwo? Jak tutaj Kosowo ustawić? Jest to też problem natury finansowej, bo ciągle pojawiają się dyskusje, z jakiej racji
ciekawa jest ta głębsza motywacja, dlaczego nie jest uznawane Kosowo przez Słowację na przykład. Nie? Co?
Oj, tutaj dosyć łatwe jest to do wyjaśnienia. Sytuacja międzynarodowa, w jakiej doszło do proklamowania niepodległości Kosowa w 2008 roku, to jest sytuacja zasadzona na kwestię narodowościowych. W przypadku Hiszpanii, bo Hiszpania też nie
obawa,
uznaje.
Obawa przed secesją.
W przypadku tak. Słowacji, w przypadku Rumunii, czy w przypadku Republiki Cypru, to są właśnie kwestie dotyczące polityki narodowościowej i istnienia w tych państwach również aktywnych politycznie grup mniejszościowych, mogących wykorzystać przykład kosowski do własnych celów politycznych. I tego władze tych państw się obawiają.
Moim gościem był pan profesor Jędrzej Paszkiewicz, historyk i bałkanista. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję
bardzo. Państwu. Do widzenia.